Bardzo dziękuję za to zaproszenie tutaj do Was. Tak myślałem, o czym mówić, żeby to mniej więcej miało jedną spójną całość. Mówiąc szczerze, jeśli tak, no to zawsze najlepiej i najchętniej wychodzi wracać do tekstów klasycznych, bo jakby to wychodzimy z założenia, że to, co mówi tradycja, to jest, już nic więcej w zasadzie powiedzieć się nie da, tylko te teksty, do nich można wracać, odczytywać je na nowo, rozumieć je coraz lepiej, żeby one do nas jakoś przemówiły, powiedziały nam, w jaki sposób mamy się modlić. W tych książeczkach macie teksty Diadocha z Fotike. On nam będzie towarzyszył w tych dniach, w tych 5 konferencjach. Autor no, znany dla każdego, kto miał choć w ręku filokalię. Na pewno człowiek, o którym z jednej strony wiemy bardzo niewiele, a z drugiej strony wydaje się być jak najbardziej kimś na nasze czasy. I teraz chciałem powiedzieć kilka słów, żebyśmy lepiej widzieli, z kim mamy do czynienia. Jesteśmy w V wieku, mniej więcej. To są ostatnie lata, kiedy jeszcze istnieje wschodnie i zachodnie cesarstwo. Przy czym wschodnie wiemy, że ma jeszcze przed sobą 1000 lat historii, bardzo burzliwej, ale też bardzo pięknej. 1000 lat jeszcze rozwoju literatury greckiej. Aż po te czasy renesansu paleologów, renesansu też czasów Grzegorza Palamasa, więc nie tylko kultura nie wiem, świecka, to powiedzieć, czy kultura świecka była, bizantyjska była kiedykolwiek świecka, ale powiedzmy nie tylko ta dworska, ale również ta olbrzymia literatura duchowa, którą Kościół Wschodni żyje aż po dzień dzisiejszy. Natomiast Zachód, no to są ich ostatnie chwile, coraz większe, głębsze najazdy i koniec pewnej epoki, to jest pewne. Mniej więcej wtedy, kiedy zmarł Diadoch, tak można powiedzieć, to są mniej więcej te czasy, kiedy się urodził święty Benedykt. Więc to jest taki rzeczywiście okres przełomu. A mówię też to wszystko o tym dlatego, bo o Diadochu mówiono, że był najbardziej zachodnim ze wschodnich biskupów. Musimy pamiętać o tym, że to są już te czasy, kiedy zasadniczo rzadko spotyka się ludzi, którzy byliby bilingwiczni. Czyli posługiwaliby się równie dobrze greką i łaciną. Jeżeli już, to łacinnicy uczyli się greki, ci ze wschodu to raczej rzadko, bo nie będą czytać niczego po łacinie, bo po łacinie nic nie napisano. Za wyjątkiem ludzi, którzy żyli z tej wąskiej takiej granicy jakby przenikania się kultur. Nie? Czyli powiedzmy sobie takim kolegą dla Diadocha na pewno byłby inny wielki autor, który również znalazł się w tekstach filokalii, ale który w zasadzie aż do XVI wieku jakby wyznaczał prądy pobożności na Zachodzie. Jakikolwiek tekst się weźmie, nie, czy to będą dominikańskie teksty, czy franciszkańskie, to, czy jeszcze ta szkoła nadreńska, czy kanonicy, no to oni, benedyktyni no, oczywiście też przede wszystkim, to wszyscy go czytali, no, czyli chodzi oczywiście o Jana Kasjana. Więc Diadoch to jakby taki jego kolega, można powiedzieć, po fachu. I Fotike to jest rejon, to jest miasto w dzisiejszym Epirze. Przepraszam, czyli to jest północno-zachodnia Grecja. On mniej więcej w tamtym czasie, w tamtym rejonie pracował. Ale jak się czyta te jego teksty, które napisał, to widać, że miał bardzo dobre rozeznanie nawet w tekstach Ewagriusza. Nie, to jest powiedzmy sobie jeszcze przed potępieniem go, nie, bo jak powiedzmy sobie, że Diadoch zmarł w tej drugiej połowie V wieku, nie, a oficjalne potępienie Ewagriusza to jest jeszcze jakieś 60-70 lat, nie, to jest 553 rok w Konstantynopolu na polecenie cesarza Justyniana Wielkiego, więc Ewagriusza jeszcze wtedy czytano trochę bez strachu. Ale były inne problemy i do tego za chwilę dojdziemy. No i według tradycji też to, że warto o tym wiedzieć, taki rodzaj ciekawostki. Diadoch prawdopodobnie został porwany przez piratów i sprzedany w niewolę do Kartaginy, czyli jakby to są rejony świętego Augustyna. Ciekawe, jak się czuł w tamtym klimacie. biorąc pod uwagę jego teksty, to chyba z Augustynem nie za bardzo było mu po drodze, no ale tam wylądował. I w pewnym sensie, mimo że pisał po grecku, te jego teksty, które mamy, są Greką pisane, to jednak ten tekst, jego największy 100 rozdziałów o życiu wewnętrznym i rozeznawaniu, ma swoją łacińską wersję, co bardzo długo zastanawiało badaczy, dopóki ktoś jakby nie odkrył, czy nie doszedł do tych wzmianek źródłowych o tym porwaniu Diadocha. Mianowicie jest taki tekścik mało znany. Nie mówię tylko dlatego, że jest wydany przez nasze wydawnictwo kilkanaście lat temu. Tak, nie, to już jest niedostępne absolutnie, nie jest wznawiane od lat. Nikt nie czyta Juliana Pomeriusza o życiu kontemplacyjnym. Ale jest taki tekst też właśnie, z dalekim echem Diadocha z Fotikę. No ja to próbowałem czytać, to jest lektura dla fascynatów naprawdę. Trzeba bardzo lubić życie kontemplacyjne, żeby przeczytać tę książkę. Tak. Ale jest na pewno bardzo ciekawa, nie? To jest ta różnica między tekstami greckimi a tekstami łacińskimi, tymi duchowymi, powiedzmy sobie, doby późnego antyku, że Grecy generalnie pisali krótko. Krótko. A jak łacinnik dostał pióro do ręki, tak Kraszewski. To po prostu co? Nie? Teksty ewagriańskie, nie? Ewagriusz, nie? Gra słów, rytm, nie? Pokrywają się pola semantyczne, nie? To iskrzy się to wszystko. No i to na jednej stronie, nie? A u Kasjana 50 stron. A jak? A co? Mógł sobie napisać, to sobie napisał. I Diadoch, Julian to jest mniej więcej ten sam klimat, nie? Diadoch jest bardzo taki zwięzły. Nie tak zwięzły jak Ewagriusz jednak, bo Ewagriusz był geniuszem. A Diadoch takim, powiedzmy sobie, geniuszem drugiej klasy, ale jednak na pewno większym niż Julian. No. Dobrze. To mniej więcej z takim człowiekiem mamy do czynienia. Człowiekiem przełomu epok, pogranicza, też niezbyt szczęśliwym chyba takim właśnie wędrownikiem, ale żyjącym, tak jak sądzę, między młotem a kowadłem. I w pewnym sensie mówię o nim te wszystkie takie szczególiki, to co o nim wiemy, tak jak widzicie, wiemy o nim bardzo niewiele. Mówię też to wszystko o nim dlatego, bo my żyjemy analogicznie, między młotem a kowadłem. Może nie wali się Imperium Zachodnie i Wschodnie, nie ma przed sobą jeszcze tysiąca lat, prawda? Ale jak się czyta teksty Diadocha i dzisiaj przeczytamy sobie teraz, jak nam Pan Bóg pozwoli, dwa takie krótkie rozdziały, to Diadoch żył w okresie wielkich sporów doktrynalnych, które myślę długim cieniem kładą się na pobożność kolejnych wieków, na wizję Pana Boga i w jakiś sposób również kładą się cieniem na naszą pobożność. Dlatego, że są to takie, no, nazwijmy to błędy, które wynikają z dobrej woli. Nie, takie błędy są najtrwalsze, bo wynikają z dobrej woli. Te nazwy są takie trochę może dziwne. Chodzi mianowicie o doktrynę czy naukę Messalian i o kontrowersję monofizycką. Kontrowersją monofizycką zajmiemy się może innym razem. To chodziło dokładnie, prawda, o to, jak to z tym Panem Jezusem jest, ile ma natur, czy jest prawdziwym człowiekiem, czy jest tylko Bogiem. Tak, to są jakby tego typu dyskusje, tego typu wątpliwości. Nie? Diadoch był bardzo przeciwny temu, żeby mówić, że jest tylko jedna natura. Nie? To, czy tylko takiego Boga się można jeszcze modlić, takiego Zbawiciela. Nie? Ale zajmijmy się dzisiaj mesarianizmem, który wydaje mi się jest o wiele bardziej tutaj interesujący, również w naszym kontekście i żywy do dzisiaj. Do dzisiaj żywy. Mesarianizm wiecznie żywy. Jak Lenin tam. To był taki ruch religijny, który rozwijał się między IV a VI wiekiem. Nazywano ich też euchitami, bo ponieważ euche po grecku to jest modlitwa. Czyli euchici to są ci, co się modlą. Mesalianie to są modlący się. Groźna herezja, nie? No właśnie. Z tym, że trudno na dzisiejszy powiedzieć, czy rzeczywiście była taka grupa, która mówiła to wszystko, co im przypisywano na kolejnych soborach. Bo trzeba wiedzieć o tym, że polemika starochrześcijańska miała w sobie coś, co nas będzie bardzo razić, ale no, takie były czasy, ci ludzie w taki sposób funkcjonowali. Zresztą druga strona działała tak samo, także to, żeby nie było, że ortodoksi byli tylko tacy wstrętni. Mianowicie, jak ktoś jakby zwyciężało czyjeś stronnictwo, to panowie pierwsze, co robili, to palili wszystkie książki przeciwnika. Od tego zaczynali, to było na dzień dobry. Także w dużej mierze to, co jest uznane za herezję przez Kościół, my znamy z drugiej ręki, czyli my wiemy o nich tylko ze względu na tych, którzy o nich pisali, nie? O Ariuszu, nie? Sabeliuszu, o Pawle Samosaty, nie? To właśnie o monofizytach w dużej mierze też, nie? Te najstarsze teksty po prostu poszły z dymem. Nestoriusz to już w ogóle. I o Mesjanach jest tak samo, że większość tekstów, które my mamy, no to piszą ich krytycy. Więc czy dokładnie ci ludzie robili i głosili te wszystkie rzeczy, które im imputowano, trudno powiedzieć. Ale w jakiś sposób tak to chyba wyglądało. Można to streścić w następujących punktach. Mesjanie uważali, że w człowieku zamieszkuje jednocześnie Duch Święty i zły duch, demon. Że chrzest jest ostatecznie nieskuteczny, to jest drugi punkt. Człowiek się może ochrzcić, ale ani mu to nie pomoże, ani mu to nie zaszkodzi. Tak naprawdę. Eucharystia tak samo. Wspólnota Kościoła, no miło, ale nie działa. Ale nie działa. Jedyne, co człowieka może uratować, to Duch Święty, który przychodzi przez wytrwałą i nieustanną modlitwę. I teraz popatrzcie. To zostało określone jako herezja. I teraz oczywiście trudno się nie zgodzić, że nie jest to nauka katolicka czy prawosławna, ortodoksyjna. Odrzucenie chrztu, odrzucenie sakramentów, odrzucenie wspólnoty Kościoła, to mówienie o tym jednoczesnym zamieszkiwaniu Ducha Świętego i złego ducha w sercu człowieka, no to na pewno nie jest nauka katolicka. Ale teraz zastanówcie się chwilę, skąd oni to wymyślili? Skąd mi się to wzięło? Z życia. Z życia. Im się to wzięło z życia. No bo pokutuję, modlę się. No i co? Działa? No nie działa, nie? No to jak nie działa, no to w takim razie ten chrzest chyba nie jest taki skuteczny, nie? No ja nie mówię o spowiedzi, nie? Bo spowiedź to jest wynalazek Zachodu, VII wiek dopiero, czyli jeszcze spowiedź nie istnieje w takim kształcie, jak my to mamy dzisiaj, wtedy, kiedy działają euchici. Pokuta jest bardziej wyrafinowana, bo jak ktoś nabroił, to klęczał przed Kościołem i mówił każdemu, kto wchodził, co zrobił, nie? Więc to proszę docenić konfesjonał teraz jednak. Jest tak źle. Więc to się wzięło z życia, z doświadczenia życiowego. I w pewnym sensie jakby na Zachodzie to miało lustrzane odbicie, ten ruch mesjański. To była doktryna, znowu w dużej mierze wymyślona przez świętego Augustyna, nie? Bo Augustyn w zależności jaką miał fazę. Jak miał fazę na antymanichejską, no to mu wychodziło, że tylko wolna wola, że człowiek własną pracą dojdzie do nieba. Jak miał fazę pelagiańską, no to znowu w drugą stronę, że człowiek może Pana Boga tylko obrazić, a wszystko łaska Boża, więc tam w zależności, jaki miał okres w życiu, tak pisał. Ale na pewno tak jest i to my też gdzieś głęboko w sobie nosimy coś takiego, mianowicie przekonanie takie pelagiańskie, że człowiek, jeśli upada, to wyłącznie z własnej winy, dlatego, że niewystarczająco mocno pracuje. Jakby się tak wziął za siebie, nie tak, nie, codziennie trzy razy, nie, to pięć lat i jest po sprawie. Tak, tu nas był taki kiedyś ksiądz i mówił właśnie rekolekcje i mówił, że był kiedyś w Londynie. To jest takie pokazanie, że Pelagiusz też wiecznie żywy. No i ten ksiądz mówił, że mieli takiego kleryka na praktyce i ten kleryk im oświadczył przy śniadaniu, że on wprawdzie jeszcze nie jest doskonały, ale to jest kwestia czasu. No i ten kleryk miał takie okulary, takie pięć razy jak ja, nie? Takie dęka od butelek. I był taki mądry proboszcz tam podobno. Ja mu zabrał te okulary i dał mu Timesa i mówi, czytaj. A ten kleryk mówi, nie dam rady, a proboszcz, spróbuj mocniej. Dobrze, a teraz ręka w górę. Kto z was nie miał kiedyś takiej frustracji, że znowu musi spowiadać się z tego samego?
Kto nie miał?
Kto nie miał? Wszyscy mamy, nie? Bo ja się też po kółku spowiadam z tego samego. No. I wszyscy z tego powodu mają frustrację. Pelagiusz wiecznie żywy. Tak samo jak Meselianizm, wiecznie żywy. Nie? Te stare herezje warto studiować, bez, już abstrahuję w tym momencie, żeby ustalać, nie? Czy oni byli, nie byli, kiedy działali. Nie? Tylko tu jest tam, tu jest jakiś taki, mi się wydaje, jakaś taka genialna intuicja jednak Kościoła, tego starożytnego, że oni wyciągali z człowieka tak psychologicznie tendencje, które mają go siłę sprowadzić na złą drogę. Nie? Bo meselianizm jest w każdym z nas. To każdy z nas ma coś. Więcej się pomodlę i co mi tam sakrament? Już nie działa. Nie? Będę więcej pracował, nie Pelagiusz, i nie, tak poćwiczę więcej, pójdę na siłkę taką duchową i po prostu będę gość. Nie, to jednak możemy tam narzekać na Augustyna, czy właśnie na Diadocha, jak to za chwilę zobaczymy, ale to jednak te, oni mówią prawdę. To jest, tak chyba wygląda, że ciągle tak wahamy się między jedną a drugą stroną. I Diadoch, ta wielkość jego tekstów polega na tym, że on zobaczył dobre strony herezji. Nie wylał dziecka z kąpielą. Bo zwróćcie uwagę na to, że wszystkie interesujące herezje, które są w Kościele, czy poza Kościołem, no, posługują się bardzo cennymi sformułowaniami, których za żadną cenę nie wolno nam stracić. Na przykład Ariusz, nie, który negował bóstwo Chrystusa, mówił jeden Bóg. No to Chrystus nie jest Bogiem. No ale ta formuła Ariusza, jeden Bóg, jest jak najbardziej prawdziwa. Nie wolno jej stracić. Meserianie mówili Duch Święty. I co teraz? Mamy się wyrzec Ducha Świętego? Bo posługiwali się nim Meserianie? Ale to tylko taka jest marchewka malutka, nie? Bo zwróćcie uwagę na to, że cały ruch monastyczny, ten, który ostatecznie zaowocował w Kościele filokalią, tą antologią tekstów, nie? Czy Paisiusza, czy Nikodema Makarego, on się narodził z niepokoju dotyczącego jednego wersetu Pisma Świętego. Czyli świętego Pawła do Tesaloniczan, módlcie się nieustannie. I to jest coś zdumiewającego. To zawsze jak myślę o tym, to mnie to zdumiewa, bo nas jest taka wielka niecierpliwość, że chcielibyśmy oglądać dzieło naszych rąk za naszego życia. Nie? A oni nie mieli takiego pragnienia. Nie? Jak budowali katedrę, to i 500 lat. Nie musieli oglądać tego, co zaczęli. Ale tak samo było z egzegezą, nie? 300 lat trwała w Kościele dyskusja, co znaczą te słowa. I 300 lat szukali odpowiedzi. I Meselianie są jakby jedną z tych prób. Jedną z prób tych odpowiedzi, co znaczy modlić się nieustannie, czyli potraktowanie tego dosłownie, nie? Że nieustannie się modlić, czyli w Kościele, nie? Na klęczkach. Czy były tam te pomysły Aleksandra Koimety, tego założenia tego klasztoru nad Bosforem, zresztą ten klasztor założony był, prawda? Że to oficjum było sprawowane bez przerwy, nie? Mnisi na trzy zmiany pracowali, nie? Po 8 godzin śpiewali psalmy, zmieniali się tylko w chórze i bez przerwy było oficjum, nie? A wszystko właśnie z tego pragnienia, w jaki sposób modlić się nieustannie. I patrzenie na te herezje, jakby ono nas uczy takiej pewnej wrażliwości. Dlatego, że Meselianie najprawdopodobniej oni przyszli z rejonów Mezopotamii, Persji. Oni byli po syryjsku. I nagle pewnego dnia musieli przełożyć całą tą swoją doktrynę na język grecki. No i bieda w tym, że ci, co przekładali, nie znali albo dobrze syryjskiego, albo dobrze greki. I prawdopodobnie dlatego to wszystko się jakby posypało. Nie? Pewne sformułowania, wyrażenia pozostały użyte, przełożone jakieś idiomy w sposób taki, no, Google Translate, tak, w taki sposób. I jakby dlatego potem ostatecznie z tego wyszła herezja, nie? Która w sposób zagadkowy się pojawiła w IV wieku, ale również w sposób równie zagadkowy zniknęła w VI, zachowując jednak po sobie jakieś ślady, nie? Czyli tą ideę na przykład modlitwy nieustannej, traktowana już jako pewną markę ortodoksji. Nie? Potem wschód o to będzie się przecież bardzo bił, że modlitwa nieustanna jest jednak możliwa, ale traktowane jako modlitwa serca, a nie jako nieustająca liturgia, czy wieczne siedzenie w kościele, czy odmawianie modlitw, tak w sensie wargami, nie? Bo to jak gdyby nie o to chodzi. Więc to jest ciekawe, żeby nie wylewając dziecka, znaczy nie wylewając kąpiel, to bez dziecka, tak? I w taki sposób to właśnie było. Przeczytajmy sobie zatem kawałek z tego diadocha. Rozdział 76 na stronie 20. Te teksty, które są, to są teksty wielokrotnego czytania. Dlatego, że podstawowy błąd, który my popełniamy, jak czytamy teksty klasyczne, to polega na tym, że my je traktujemy jak powieść. No, czyli jak czytam lalkę, to jestem ciekaw, czy ta Izabela z Mądrzeje, czy Wokulski. Także ona pójdzie, czy on rzeczywiście wreszcie rzuci. Nie? I tam, co mi tam te opisy, te jakieś gry psychologiczne. Ja lecę do końca, żeby się dowiedzieć, jak się to skończy. No i docieram do końca, no i wiem, jak się skończyło. Natomiast teksty, które były pisane w starożytności, nie były pisane w formie powieści. Nie? Tu nie ma narracji w sensie takiej, tylko ja bym powiedział tak, że każde zdanie w tekście starożytnym, w tym tekście teologicznym, jest jak drzwi. A przez drzwi się tylko idzie dalej. Czyli każde zdanie jest do osobnej medytacji. I to nie mówię tylko jako takiego sloganu, tylko tak naprawdę jest. W języku polskim one tracą bardzo dużo, dlatego że one były pisane bardzo często w rytmie. Są aluzje do tekstów biblijnych, do tekstów klasycznych teologów, do Homera. To najczęściej byli bardzo wykształceni ludzie. Starożytność nie znała instytucji przypisu. Ale nie potrzebowali przypisów, bo mieli tak mało książek, że zazwyczaj jak ktoś był wykształcony, to wszystko przeczytał, co było warte przeczytania. Nie? Nie tak jak dzisiaj mamy 200 tysięcy tytułów na jednej wystawie książek. Nie? To jest horror. A oni jeszcze byli w stanie wszystko przeczytać. W związku z tym uczyli się też dużo tekstów na pamięć. To też była taka kultura. I każdy ten tekst jakby jest, bo tam jak się czyta któryś piąty, dziesiąty, sześćdziesiąty raz, to się zaczyna teraz widzieć, jak to jest wszystko powiązane ze sobą. Jak te teksty się przenikają, tworzą taką siatkę. Jak się nawzajem komentują. No. Więc im częściej się to czyta, tym lepiej się to rozumie. Tym bardziej, że metoda też polega często na tym, że uczniowie się uczyli dzieło mistrza na pamięć. Nie? To była też taka metoda pracy. To się nazywało, taki rodzaj pracy nazywał się melete. Meletam, czasownik, melete, rzeczownik. Po łacinie to było przekładane jako meditari, meditacją. No i stąd się wzięła nasza medytacja, która nie ma nic wspólnego z siedzem i dumiem. O co chodzi w tekście? Tylko recytuję. Recytuję. To jest meletę, to jest medytacja klasyczna. Nie, czyli jest, mam chwilę czasu, to sobie pomedytuję, czyli recytuję znowu kawałek z dzieła, którego się właśnie na pamięć nauczyłem. I wtedy lepiej zrozumiem, jak już ten który raz to z rzędu powiem, bo temu się przyglądam. Przeczytajmy 76 rozdział. Jak to u niego wygląda? To jest właśnie tekst antymesaliański. To jest sam środek sporu, nie? Piąty wiek. Czyli już się rozwinęli, a jeszcze nie skończyli panowie. Niektórzy przypuszczali, że łaska i grzech, to jest duch prawdy i duch błędu, ukryte są razem w ochrzczonych, w głębi ich umysłu. Mówią oni zatem, że jeden duch nakłania myśl ludzką do dobra, a drugi do rzeczy przeciwnych. Ja zrozumiałem jednak, na podstawie Bożych pism i samego duchowego rozeznania, że przed świętym chrztem łaska z zewnątrz nakłania duszę ku dobremu, a szatan osiadł w jej głębi, usiłując przeszkodzić wszelkim prawym drogom umysłu. Od chwili, kiedy rodzimy się na nowo we chrzcie, szatan znajduje się na zewnątrz, łaska natomiast jest w nas. Wynika stąd, że jak dawniej nad duszą panował grzech i błąd, tak po chrzcie panuje nad nią prawda. Szatan także później wywiera nacisk na duszę, jak czynił to przedtem, a często nawet jeszcze mocniej. Dzieje się tak nie dlatego, że pozostaje tam razem z łaską, nie może tak być, lecz poprzez uległość ciała, niejako rozpala ducha przyjemnością nierozumnych rozkoszy. Wszystko to za dopuszczeniem Bożym, żeby człowiek umiał przejść przez burzę i ogień próby i doszedł do radowania się dobrem. Powiedziano bowiem, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale przywiodłeś nas do ochłody. Aby tutaj trochę jest inny klimat niż u nas, bo jednak jak przeczytacie uważnie ten tekst, to człowiek jest ochrzczony w jakim wieku? Jako dorosły. Jako dorosły, no bo przed chrztem szatan siedział w nim i go woził na pokuszenie, a po chrzcie już dopiero z zewnątrz. Nie? No to trudno mówić o dzieciaku coś takiego. Raczej dotyczy to tylko ludzi, którzy byli dojrzali i przyjmowali chrzest święty w taki sposób. To, co tutaj jest najbardziej kluczowe pojęcie, to jest pojęcie umysłu. Diadoch mówi, że duch prawdy i duch błędu ukryte są razem ochrzczone w głębi ich umysłu. Nie? To słowo umysł tutaj, po grecku nous, ono nie oznacza wcale mózgu albo zdolności intelektualnych, które mamy. Tylko dla Diadocha i dla całej tej kultury greckiej nous to jest ta najszlachetniejsza część w człowieku. Albo człowiek od swojej najszlachetniejszej strony może mówić lepiej tak bardziej. Nie? Bo to nie jest tak, że Grecy myśleli, że człowiek to jest dusza plus ciało. Nie? Tak myślał Platon. Ale chrześcijanie raczej patrzyli na człowieka pod aspektem duchowym i wtedy mówili o duszy, albo cielest, albo o duchu, duszy i duchu, albo o cielesnym i wtedy mówili o ciele. Nie? Ale jakby nie rozdzielali tego sztucznie. Nie? Jakby to nie była wcale dualistyczna koncepcja. Nie? I nous to jest takie podejście, że w człowieku również jest takie coś szlachetnego, co go upodabnia do Pana Boga. Nie? I teraz on mówi, że to doświadczenie pokazuje im w taki sposób, że pomimo chrztu w dalszym ciągu ten zły duch w człowieku siedzi. Czy jakby wyraża w jakiś sposób jego naturę. To jest najbardziej dramatyczne w tym poglądzie mesjańskim. Że człowiek jest przekonany o tym, że tym, że w tym miejscu, czy to, co go najbardziej upodobnia do Boga, ze swej natury, do jego śmierci, będzie skażone przez grzech. Będzie skażone przez zło. I nie ma żadnej siły, żeby człowiek stamtąd to wyrzucił. Żaden sakrament tego nie zrobi. Popatrzcie, jakie to jest pesymistyczne podejście. Aby człowiek był skazany do śmierci na to, że będzie mieszkał pod jednym dachem z szatanem. I drugi paradoks, że to, co człowieka ma upodabniać do Boga, ze swej natury, jest zepsute przez zło. No to jakie to podobieństwo do Pana Boga jest? Innymi słowy, tak naprawdę to jest pytanie antropologiczne. O to się tutaj Diadoch pyta. Nie? Co dla człowieka jest bardziej właściwe? Żeby podążał za dobrem, czy żeby podążał za złem? Jak pomyślicie sobie głębiej, to dokładnie to samo pytanie, które tutaj nęka Diadocha, koło którego on się kręci, będzie na Zachodzie później bardzo szeroko dyskutowane, mniej więcej od XIII wieku, jak się pojawi kontrowersja dotycząca niepokalanego poczęcia. Bo niepokalane poczęcie, ten spór o niepokalane poczęcie, wcale nie dotyczy, czy Matka Boska była tak cudowna, że dostała przywilej poczęcia bez grzechu. Tylko raczej to jest pytanie o to, gdzie bije prawdziwe źródło człowieka. Tak, w grzechu pierworodnym, w skażeniu Adama, czy wręcz przeciwnie. Źródło ludzkości bije o wiele głębiej, bo w pragnieniu Boga, aby człowiek był bez grzechu i z nim razem na wieki. Nie? I Paweł mówił w liście do Efezjan, czy też pseudo-Paweł, nie? Ktokolwiek napisał list do Efezjan, że on nas umiłował przed założeniem świata, żebyśmy byli święci, nieskaleni przed jego obliczem. Tak? I dokładnie tego samego problemu tutaj dotyka Diadoch, że źródło człowieka jest w Bogu, a nie w grzechu. I ludzkim przeznaczeniem jest bycie dobrym i bycie na obraz i podobieństwo Boże. I niejako przywraca nam to chrzest, sakramenty i dla Diadocha cała ta dynamika życia, które później również dotknięte jest grzechem, jest jak najbardziej naturalna. Nie w tym sensie, że człowiek ten grzech nosi w sobie, ale że szatan próbuje odzyskać to, co stracił. I to zupełnie jakby stawia w innej perspektywie całą walkę wewnętrzną i całą walkę duchową. Nie? Żeby też już nie przedłużać, pomyślcie sobie jeszcze, to jest jakby też temat do przemyślenia, i jaką rolę w naszej duchowości modlitwy zajmuje chrzest? Jak często myślimy o chrzcie? Którego nie pamiętamy oczywiście, naszego chrztu. Nie? Ale jak często do tej idei wracamy? Dlatego, że jakby nauka Kościoła jest taka, że wszystko, co mamy, co nas łączy z Panem Bogiem, tak naprawdę wynika z tajemnicy chrztu. Całe to wyrzeczenie się, wyznanie wiary, to wszystko, co się wtedy stało, wynika z tajemnicy chrztu. I myślę, że to jest taka tajemnica, która w dalszym ciągu nas jest do odkrycia. To nie jest tak, że starożytnym było łatwiej. Sami widzicie, że dla nich to było równie trudne. uchylę taką furtkę, pomyślcie sobie, znowu wracając do tematu, nie? Pytałem, kto się spowiada, kto się nie spowiada z tego samego, choć raz, nie? Wszyscy z tego samego w kółku, ewentualnie dorzucają coś nowego do listy, nie? A Paweł, jak się zastanawiał w takim razie, to co trzeba zrobić, żeby nie grzeszyć, nie? Paweł mówi, nie ma innego wyjścia, nie? W liście do Rzymian, trzeba umrzeć. Nie ma innej drogi ucieczki przed grzechem, tylko śmierć. Inaczej człowiek nie ucieknie. Nie? Tylko, że Paweł mówiąc to, rozumiał przez to chrzest właśnie dokładnie. Czy to jest śmierć grzechowi. Więc jest jakaś taka tajemnica, trochę podobnie jak Eucharystia, nad którą żeśmy dzisiaj medytowali. Nie? Taka tajemnica, która jest do odkrycia. Nie? Co to znaczy, że chrzest rzeczywiście zna nas śmiercią? Rodzimy się na nowo. W jakiś sposób, tak jak Pan Jezus, nie? Zmartwychwstał dnia trzeciego. Więc zachęcam, żeby sobie pomyśleć, kim jesteście bardziej, czy pelagianami, czy mesalianami. Mi się czasami wydaje, że jestem bardziej za pelagiuszem. Modlić mi się nie chce czasami. A człowiek zawsze tak uwierzy, że jak bardziej popracuje, lepiej to coś osiągnie dobrego, coś lepszego. No i ten chrzest, nie? To jest pytanie. Chrzest, czyli łaska, którą otrzymujemy darmo. Też w pewnym sensie coś, co nas najbardziej upokarza. Człowiekowi ciężko jest zaakceptować, że jego szczęście jest absolutnie poza jego zasięgiem. I to, co może go otrzymać tylko jako dar. Nie? Niezasłużony zupełnie. No ale tak jest. Także nie, święty Diadoch się z nami wstawia i wyprosi nam łaskę, pojęcie tajemnicy Chrztu Świętego.